Wracamy do rozmowy z Wacławem Czakonem, prezesem Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Rozmawiamy w tej godzinie audycji o kwestii wychowania trochę innego niż katechetyczne, o czym mówiliśmy w pierwszej godzinie audycji w ramach wspominania o tygodniu wychowania obchodzonym w Kościele katolickim. Słowo wychowanie w zasadzie można by rozpatrywać z wielu różnych stron. Z jednej strony podkreślam to, że patrzymy z trochę innej perspektywy, ale jednak dalej te nasze dzisiejsze dyskusje są osadzone w takiej rzeczywistości chrześcijańskiej, katolickiej, podkreślając, że to jest taka podstawa, która gwarantuje dobre wychowanie. Cały czas tutaj dotykamy może trochę górnolotnych pojęć, ale chciałabym zadać teraz takie pytanie na przekór. Czy rzeczywiście wartości chrześcijańskie są niezbędne wychowanie i są tym gwarantem sukcesu tego, że młody człowiek, jeżeli będzie w tym osadzony, w tej rzeczywistości, to wyrośnie na dobrego człowieka?
No ja jako człowiek wierzący to powiem tak, oczywiście, że tak. Nawet tu można by przytoczyć świętego Augustyna, który powiedział, że jeżeli Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ale można to też inaczej wszystko powiedzieć. Myślę, że w ogóle kluczową sprawą to jest tak zwana natura człowieka, czyli po prostu to, w co my jesteśmy naturalnie wyposażeni. I to jest to coś, co się nie ima żadnej religii, nie wiem, momentu w historii rozwoju ludzkości, to się nie ima żadnego prądu filozoficznego, to się nie ima żadnej koncepcji politycznej. Po prostu my mamy pewne wyposażenie naturalne, no, z którym chyba wszyscy się zgodzimy. No więc do takiego wyposażenia naturalnego należy na przykład, no, człowiek, istota społeczna się mówi, nie? Czyli, no tak, wszyscy mówią istota społeczna, że my mamy wszyscy to poczucie, to pragnienie życia jednak, no, we wspólnocie, w grupie, nie? No i każdy mówi, no tak, rzeczywiście wszyscy tak mamy. No nikt nie kwestionuje, że po prostu, no, człowiek musi żyć w jakich grupach, bo jakby nie żył w tych grupach, to w ogóle cierpi. No jedno z takich większych cierpień, czy nawet jedno z największych cierpień człowieka, to jest wtedy, kiedy grupa człowieka wyłączy. To jest samotność polegająca na tym, że ja nie przynależę do żadnej grupy, żadna grupa mnie nie chce. I to jest okropne cierpienie. Zresztą Pan Jezus, jak przyszedł, to on akurat bardzo mocno jakby podjął, uhonorował właśnie to naturalne wyposażenie człowieka. No zwróćmy uwagę, że po pierwsze, no, jest wspólnota trzech osób, czyli Trójcy Świętej. No jest później, przecież tyle jest powiedziane o małżeństwie jako o wspólnocie, ale przede wszystkim Pan Jezus założył wspólnotę. Przecież on przez 3 lata po prostu miał wspólnotę, którą uczył. Więc to jest ciekawe, że po prostu on, myśmy nawet przygotowali taki kurs wychowanie po prostu tylko i wyłącznie na podstawie Ewangelii. To znaczy Pan Jezus jako instruktor wychowania, nie? Jakie on metody stosował? To w ogóle kapitalnie to można rozpracować. No i on właśnie jak najbardziej, on usankcjonował, byśmy powiedzieli, uświęcił po prostu wspólnotę. Ale to jest dla nas wierzących, dla nas katolików. No my mówimy, no tak, rzeczywiście Pan Jezus, nie? No, ale w ogóle dla niewierzących wszyscy się zgodzą. No tak, potrzebujemy wspólnot. Mhm. W związku z tym, no przecież zwróćmy uwagę, że Bóg, honor i ojczyzna, to tak naprawdę jest mowa o wspólnotach. No człowiek potrzebuje tych wspólnot. No, wielu by się nie zgodziło, nie, ja nie potrzebuję Boga, bo jestem niewierzący. No tak, ale już wspólnoty ojczyzny, przynależności do jakiejś kultury, do jakiejś grupy, do tego, co stworzyło moją tożsamość, no to już potrzebujemy, nie? No przede wszystkim przynależność do rodziny. No wiemy, co to znaczy, jak człowiek się nie wychowuje we wspólnocie, w grupie rodziny. No znamy cierpienia osób, które gdzieś, no, po prostu wychowują się w jakiejś instytucji, których rodzice zostawili. No to są takie po prostu rysy na osobowościach, na duchowościach tych osób, że oni całe życie mają bardzo jakby trudno. Czyli wracając do tych ideałów, no dobrze, one tutaj, no, trącą myszką, zresztą zostały bardzo zdeprecjonowane w ostatnim czasie i tak dalej, nie? I młodzież oczywiście to słyszy, no i mówią, no nie, no gdzie my tam będziemy, że tak powiem, staruchy tak takimi ideami żyli, ale my? No ale jeżeli się im powie, słuchajcie, ale to chodzi o wspólnoty, To przecież te ideały, one symbolizują wspólnoty, w których żyjemy. Jak nie będziesz w tych wspólnotach, w dobrych tych wspólnotach żył, to będziesz cierpiał. Wtedy dopiero doświadczysz, co to znaczy, jak te ideały nie funkcjonują. I wtedy stwierdzisz, nie, no to jednak faktycznie one są ważne, te ideały. No tak, one są ważne. No ale trzeba to, mówię, jakby przełożyć na język i wytłumaczyć, o co to chodzi i po prostu jak to jest. Pierwsza może sprawa to jest tak, no nie ma grupy bez lidera. Nikt nigdy nie założył dobrej grupy, jeżeli na czele tej grupy nie stoi lider. W tym momencie można byłoby postawić takie pytanie o autorytet. Bardzo lubię to pytanie zadawać po prostu młodym, to już nie, bo już im zadawałem wielokrotnie, ale na różnych kursach, na przykład nauczycielom. Czy młodemu człowiekowi jest potrzebny autorytet? Albo czy w ogóle nam jest potrzebny autorytet? No wielu mówi, że no nie, ale najczęściej wiem, że tak. Ale na pytanie, ale dlaczego? Skąd my to mamy? Bo to tak wszyscy mówią, że to każdy powinien mieć. Ale dlaczego my ten autorytet potrzebujemy mieć? My potrzebujemy autorytet dlatego, że mieć autorytet, czyli mieć kogoś, komu ufam. Nie? Komu ufam? W stosunku do kogo myślę, że on dobrze robi i ja też tak zrobię. Czyli jest to najkrótsza droga, najprostszy sposób, żeby w tej skomplikowanej rzeczywistości wiedzieć, jak postępować. Bo jeżeli nie mam tego autorytetu, no to na przykład pozostaje kolega, który też nie wie, jak robić, albo koleżanka. No albo szukanie w internecie. No ale tam są różne opcje. Czyli w gruncie rzeczy, w doświadczeniu wygląda to w ten sposób, że są te błędy i wypaczenia. Czyli bardzo często mówimy, uczymy się na zasadzie prób i błędów. Tylko, że dużo wtedy jest cierpienia, dużo jest pomyłek, dużo jest cofania się do tyłu. A właśnie ta osoba, jeżeli ja jej ufam, czyli ona się staje moim przewodnikiem, to jest to najkrótszy sposób uczenia się, co robić i jak robić, żeby jak najmniej cierpieć, to znaczy jak najmniej popełniać, dokonywać takich wyborów, takich decyzji, że one się odwracają przeciwko mnie. Dlatego ten autorytet jest świetnym rozwiązaniem. Mieć autorytet to jest w ogóle bardzo fajna sprawa, bo to jest najkrótszy sposób uczenia się w tym skomplikowanym świecie poruszać. Czyli musi być lider. Musi być lider. No i można by to rozwijać, nie? Że jeżeli musi być lider, no dobra, tylko teraz ktoś jest liderem, ktoś jest ojcem, czy matką, czy wychowawcą w klasie, no to co mam robić? Jak to zrobić, żeby właśnie dobrze wychować? Żeby z tego, z tych powierzonych mi osób, no stworzyć dobrą wspólnotę. No więc w ogóle, no można, socjologia to oczywiście definiuje, no ale nie chcę powiedzieć, że odsyłam do odpowiednich podręczników, ale powiem taką rzecz, że pięć punktów w zasadzie jest takich ważnych, które każdy powinien sobie dość mocno uświadomić. Pierwszy punkt to jest, no wszystkie te osoby, które należą do tej grupy, której jestem liderem, one muszą wiedzieć, po co my się spotykamy. Co my z sobą chcemy zrobić. Dotyczy to na przykład również rodziny. Na tych kursach różnych ludzie mówią, no ale jak to mają zrobić? Nie? To znaczy, o co to chodzi? Jak to przełożyć na praktykę? No na przykład, jeżeli się wybieramy na wspólne wakacje z rodziną, no to dobrze byłoby, gdybyśmy, nie wiem, tydzień wcześniej, dwa przed wyjazdem, niedzielny obiad, podjęli temat, słuchajcie, jedziemy na wakacje nad morze, nie? No i na przykład, to co będziemy robić? Co chcecie, żebyśmy robili? No i tam ci chcą, no bawić się na plaży. Dobra, bawimy się na plaży. No co jeszcze chcecie? No lody, dzieci. Dobra, będziemy lody jedli, nie? Ale co jeszcze chcecie? No, a może byśmy pojechali do Malborka, na przykład zamek. No super, zamek zwiedzajmy. Czyli trochę też jeszcze w jakieś 2-3 miejsca historyczne. No dobra, to dzieci już zachwycone, nie? Czyli tak naprawdę zdefiniowaliśmy po prostu cele. I teraz jeżeli rodzice mówią, to słuchajcie, no dobra, będziemy codziennie jedli lody, no ale chwila, moment, nie bez przerwy, nie 5 razy, tylko jeden raz jemy lody i to super, musimy gdzieś to fajnie zawsze zrobić. Czyli jak rodzice zorganizują, żeby to jedzenie lodów było fajne, no to widzicie, mówiliśmy kiedyś, że będziemy codziennie jedli lody. I co tu jest ważne? Dzieci się uczą, że wspólnie osiągamy cele. Nawet niech to dotyczy tylko tych lodów. Ale uczą się, tośmy zaplanowali, tośmy zrobili. I to jest pierwszy punkt, cele. Później właśnie z tego wynikają zadania. Te zadania, właśnie tak jak wiem, lody, nie lody, tu sprzątanie, to są wszystko zadania, które jakby rozkładają no to co mamy zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No to trzeba posprzątać, albo no trzeba zorganizować wyjście na cel i tak dalej, nie? Wszyscy się uczą, że po prostu trzeba cele rozłożyć na zadania i je po prostu wykonać. Muszą zawsze istnieć normy i zasady. No bo na przykład jeżeli, no nie wiem, jedno dziecko sprząta, a drugie nie chce sprzątać i się buntuje, no to ono musi wiedzieć, że łamie pewną wspólnie ustaloną normę. Przecież mieliśmy sprzątać, wszyscy mieliśmy się wszyscy dołożyć, nie? Mama, nie wiem, ciasto piecze, no tata odkurza, wy po prostu macie u siebie sprzątać. No i oni muszą wiedzieć, to są normy i zasady, nie? Czyli musimy te zasady wszyscy przestrzegać, bo jak nie, to zacznie zgrzytać w naszej wspólnocie. Normy i zasady, one są poczuciem bezpieczeństwa, to znaczy one są pewnymi granicami, za które jeżeli się nie wychylimy, to będzie super w naszej grupie, naszej wspólnocie. Kolejna sprawa, czwarty ten punkt tej dobrej grupy, to jest struktura w grupie. To znaczy, no, Darek Cupioł kapitalnie robi tatonet, nie? Oni tam po prostu fajnie pokazują, co to znaczy ojciec. Co to znaczy ojciec na przykład, nie? Czyli rodzice muszą być rodzicami, nie? Ojciec musi być ojcem, czyli przestrzegać pewnych, czy matka matką, czy dziecko dzieckiem, nie? To jest ważna sprawa. No każdy jakby musi rozumieć miejsce po prostu w grupie, w której funkcjonuje. To dotyczy uczniów, to dotyczy przełożonych w pracy, to jest wszędzie, nie? Szef pracy musi być szefem, a nie takim, którego nie ma bez przerwy albo jest nieobecny. No to jest zły szef po prostu, nie? To o tym decyduje właśnie ta struktura grupy. Po drugie, struktura grupy to są, no najlepiej to widać w życiu zawodowym, że to są kompetencje. No kto podejmuje decyzje, jak to w zasadzie nie ma prawa podjąć takich decyzji. Można go zapytać, nie? Dzieci można zapytać, co myślicie o tym, czy o tamtym, ale dziecko musi wiedzieć, że to ojciec, mama jest po to, żeby decyzje podejmowali. No, nie zawsze się to będzie dziecku podobać, ale no dobrze, oczywiście od takiej, no, jaki wiek dziecka, no, to trzeba z dzieckiem pogadać, popytać go, wyjaśnić mu, wytłumaczyć, ale to ostatecznie on też musi mieć przestrzeń do swoich decyzji, tak jak każdy pracownik ma przestrzeń do swoich decyzji na stanowisku pracy, nie? I oczywiście piąty punkt to jest miejsce skupienia. No znowu wiemy, my wszyscy wiemy, co to znaczy nie mieć mieszkania. Na przykład, nie wiem, po stancjach się małżeństwo gdzieś tam. No kurczę, to strasznie to jest, nie? Przeprowadzają się, no nie są nigdzie u siebie. Mieszkanie czy miejsce firmy to są po prostu tak zwane, to mocno wpływa na tożsamość, nie? To jest nasze. Ale również to miejsce skupienia, zwróćmy uwagę, to są loga na przykład, to są nazwy, to jest nazwisko, nie? To jest to coś, co tak naprawdę wszystko tworzy naszą tożsamość, nie? Od tego miejsca, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, przywiązani emocjonalnie. Ja to bardzo kocham swoje biurko i w ogóle swoje miejsce i tam odpoczywam. I chyba wszyscy tak mamy, nie? Że jest, każdy ma tam gdzieś swoje jakieś miejsce. Później swoje mieszkanie, swój pokój, no swój dom i tak dalej. No, państwo czy naród musi mieć swoje terytorium. No i tak w koło Macieju, nie? I to są te podstawowe po prostu punkty. Za nie odpowiada lider. Nie? Lider po prostu musi te punkty spełnić wszystkie. Jeżeli je spełni, no to po prostu grupa ma szansę być silną grupą. Silną w rozumieniu właśnie jakby wypełniania tych punktów. I wtedy no, wszystko wskazuje na to, że ta grupa, w której funkcjonujemy, będzie dobrą grupą. Może jeszcze jedną rzecz, tak już w takim wymiarze bardziej indywidualnym należałoby jeszcze poruszyć, mianowicie lider przede wszystkim powinien tworzyć relacje, bo istotą tak naprawdę to są relacje, jakie ja mam no, z moim synem, z moją córką, no, z moją żoną oczywiście, ale jeżeli w tym wymiarze wychowawczym, to przede wszystkim no, z osobą mi podległą. Nie? Czyli to w rodzinie to będą dzieci, a wy na przykład u nas no, to instruktor jest relacje z podopiecznym. Co to znaczy relacje? To znaczy, co to znaczy, jak to zrobić? O co to chodzi? No, bo to tak się mówi, że relacje, no ale o co to chodzi tak naprawdę? Istotą relacji, najważniejszym takim czynnikiem tej relacji jest zaufanie wzajemne. To znaczy zaufanie przede wszystkim w wymiarze spraw, dla których się tu spotykamy. No jeżeli ktoś jest szef pracy i pracownicy, to przede wszystkim pracownicy muszą mieć zaufanie do szefa w sprawach związanych z pracą. Mm-hmm. No ale jeżeli okazuje się, że istnieje, bardzo dobrze się ma taki mechanizm generalizacji, to znaczy jeżeli my mamy zaufanie do niego w innych sprawach, to też go jakby przeciągamy na te sprawy. Chociaż nie do końca to tak funkcjonuje. No nie da rady, że jeżeli szef jest, nie wiem, świetnym wędkarzem i super ojcem i tak dalej, to że on automatycznie, pracownicy mają do niego zaufanie. No nie, no tak to nie działa, nie? Jeżeli w tym wymiarze ktoś go zna i ma do niego zaufanie, to też będzie miał jakieś zaufanie w pracy, ale jednak on musi budować to zaufanie a propos tych 5 punktów. Wtedy dopiero tu, w tej wspólnocie mamy do niego zaufanie. I tak samo dotyczy to nauczycieli, rodziców, no, nas, wychowawców, zawsze tak samo jest. Czyli podstawowym taką charakterystyką tej relacji to jest właśnie to zaufanie. Najważniejsze jest budować zaufanie. No znowu by ktoś zadał pytanie, no ale dobra, ale jak to zrobić? No to dużo by można tutaj było mówić, trochę nie mamy na to czasu, ale pierwszym podstawową sprawą to jest spełnić te punkty, bo to one, te 5 punktów, nie? To jest jakby podstawa do zaufania, ale no nie tylko. Później jest tak zwana, to się nazywa indywidualna praca wychowawcza, to znaczy trzeba rozumieć po prostu tego wychowanka, trzeba wiedzieć. Fajnie gdzieś wyczytałem ostatnio w internecie, że właśnie uczeń przychodzi do szkoły i przynosi 2 plecaki. Gdzieś takiego mema wręcz widziałem. No i w jednym plecaku przynosi książki i tam wszystkie przybory do szkoły, a w drugim niewidzialnym plecaku przynosi tam właśnie rozwód rodziców, gdzieś tam wyśmiewanie się kolegów, gdzieś tam może jakaś choroba, jakieś deficyty, cyty parcjalne, no coś takiego, nie? No i teraz oczywiście i jeden, i drugi plecak, no bez, działa. One są bez przerwy przy tym uczniu. No i teraz nauczyciel nie może tylko patrzeć, co on tam, jakie on tam zadanie zrobił, czy ma książkę, czy nie. Tylko też musi pamiętać o tym drugim plecaku, który ma no, ogromny wpływ. Czyli tutaj gdzieś właśnie rozumienie tego podopiecznego, no taka empatia, no po prostu zaproponowanie mu jakiejś przestrzeni do rozwoju. Trafnie to trzeba zdefiniować, no bo jak się nie trafnie, no to po prostu źle. Ale jak się nie zdefiniuje w ogóle, to też źle. No i tak można byłoby dużo mówić. To są rzeczy właśnie, które wpływają na tą relację, która się powinna przede wszystkim cechować zaufaniem.
Zastanawiam się, jak podsumować tę naszą dzisiejszą rozmowę, ponieważ no, niestety czas nieubłaganie dobiega końca naszej rozmowy i to podsumowanie już się teraz musi pojawić, więc na sam koniec, w perspektywie pana doświadczenia jako prezesa fundacji, jako osoby, która przez tyle lat zadawała sobie to pytanie, jak wychowywać z dobrym skutkiem i jak pracować, żeby młodzież miała podstawy takie, których może gdzieś po drodze zabrakło. No właśnie, czego najczęściej, jakie braki najczęściej w wychowaniu pan dostrzega i nad czym akurat Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo stara się pracować?
Po pierwsze, trzeba byłoby stwierdzić, i to mocno chciałbym, żeby to wybrzmiało, wychowanie jest absolutnie potrzebne i nie jest to kwestia, że tam ktoś no, starej daty czy ktoś tak uważa. Absolutnie. To jest naturalny głos każdego z nas. I tak będzie i za 1000 lat. Dlatego, że my po prostu chcemy się poruszać dobrze w tym świecie, rozumieć go, dokonywać dobrych wyborów i dlaczego po prostu potrzebujemy tych wzorców różnych i potrzebujemy przewodnictwa. I to jest to po pierwsze, to o tym trzeba pamiętać. Czyli to jest obowiązek, który ciąży na wszystkich tych, którzy stoją na czele jakichkolwiek grup, a szczególnie grup młodzieżowych, to jest, czy dziecięcych. To jest absolutny obowiązek. Druga sprawa to jest chyba, znaczy rzeczywiście jest dzisiaj trudno wychowywać, to trzeba powiedzieć, dlatego że te osoby, które właśnie powinny być tymi wychowawcami, czyli przewodnikami, one są zdezorientowane. Nie? Ta dezorientacja się bierze stąd, że no dzisiaj się wszystko podważa. Wszystko się podważa. Robi się to w sposób bardzo krzykliwy, w sposób taki, bym powiedział, wręcz agresywny. No i w związku z tym ci, którzy no nie są do końca przekonani, jak to powinno być, no rozglądają się i zadają sobie pytanie, może to właśnie tak powinno być. I to powoduje ogromną dezorientację w głowach rodziców, nauczycieli, księży nawet, nie? I później nie wiadomo, co z tym zrobić, jak się zachować po prostu. No oczywiście otoczenie, nie? Czyli otoczenie, w którym młodzież funkcjonuje, również no, wywiera tą presję, że wszystko jest podważane. W związku z tym no, lęk wręcz jest u rodziców i u wszystkich wychowawców, no ale to co ja mam zrobić, jak oni nie chcą, jak oni wyśpiewają, jak oni po prostu się buntują, no jak to zrobić, nie? Czyli znowu, jeżeli no niestety nie ma takiej świadomości, takiego przygotowania, no to bardzo często i rodzice się wychowują, wycofują z tej funkcji wychowawczej, nauczyciele się wycofują, gdzieś wycofują się do jakichś takich bezpiecznych pozycji. Ja nawet się spotykałem ze zdaniem nauczycieli, że ja mam tylko uczyć, jestem nauczycielem, a nie, to nie rodzina wychowuje. To jest oczywiście absolutnie niezrozumienie, bo rodzina niech sobie wychowuje w swoim zakresie i w swoich obszarach, ale dziecko przychodzi i musi dorastać społecznie. No, ale społecznie. Ono w rodzinie nie dorośnie społecznie. Ono musi właśnie w szkole dorastać, czyli wychowanie społeczne, no patriotyczne. To nie może tak nauczyciel powiedzieć, ale to jest ten mechanizm obronny nauczycieli, bo nauczyciele po prostu nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. I to jest problem, nie? I to jest problem i dlatego taki się robi straszny zamęt i oczywiście w takim zamęcie pojawiają się głosy, że to w ogóle wychowanie to bez sensu, że to już w ogóle kiedyś tak było, że to dzisiaj absolutnie to nie tak jest, nie? No i młodzież oczywiście też się wycofuje, no i to tylko się źle kończy. Myślę, że warto jeszcze jednym zdaniem spuentować właśnie efekty pandemii, bo o tym się mówi, nie? Że ta pandemia, to nauczanie online, w ogóle to siedzenie w domu, że to po prostu zmasakrowało takie te relacje społeczne. Mhm. My to bardzo widzimy, nie? Że raz, że nam rzeczywiście dość trochę młodzieży odeszło, ale ci, co są, to w ogóle nawet żeśmy chyba z dwa dni temu takie mieli trochę szkolenie, trochę naradę, że po prostu te przyzwyczajenia grupowe, które było, które puentuje się tym, że oni mówią, fajnie, bo nagle to po prostu wszystko się poszarpało. Nie? Nagle oni tak nie przychodzą, oni jakoś się boją, oni w ogóle wszystko to trzeba od nowa po prostu odbudowywać. To jest, no to tak dosłownie, to jest takie wyraźne, że to nie potrzeba specjalisty, żeby to ponazywał, nie? Żeby widział rzeczywiście to i to. To właśnie jest przejaw tego wszystkiego, co brak grupy, brak bycia razem, no jak to poszarpało te relacje, nie? Jak to po prostu wszystko źle zrobiło. No oczywiście można byłoby to wyciągać wnioski, no jak nie wiem, ojciec jest za granicą albo wyjeżdża bez przerwy, a mama pracuje, to szarpie relacje w rodzinie i to zawsze tak będzie. No nie mówię nic nowego, to wszyscy wiemy. Może tego nie doceniamy tak naprawdę, nie? Może nie zdajemy sobie sprawy, jakie to ma tak naprawdę skutki dla rozwoju, dla wychowania, ale ma ogromne.
Puenta, która jawi mi się w głowie po tej naszej rozmowie i to, co też ja bym chciała dodać od siebie na zakończenie tej rozmowy, podkreślić to, co dzisiaj, nie tylko tej rozmowy, ale też i poprzedniej z księdzem Markiem Studenckim, to, żeby nie uciekać od kwestii wychowania. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy czuje ciężar na sobie, może kogoś naprawdę bardzo osobiście to dotyka. Myślę, że każdy z nas wie, jak wychowanie jest trudne. Nie tylko ten, który wychowuje w tym momencie swoje dzieci, bądź uczniów, bądź kogoś bliskiego, ale każdy, kto był dzieckiem, wie też, jaki jest ciężar wychowania. Jeżeli sami nie czujemy się na siłach, warto zwrócić się o pomoc. Są osoby, są fundacje, chociażby Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, są instytucje i są platformy, takie jak strona internetowa tydzieńwychowania.pl, gdzie można zaczerpnąć inspiracji. Nie mówię, żeby od razu wypełniać każdy punkt zawarty w tych konkretnych materiałach, bo być może nie każdy z nas podziela chociażby światopogląd i misje, cele, wartości, które przyświecają konkretnym fundacjom. Ale warto chociażby spróbować się zainspirować, żeby wiedzieć, od czego zacząć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Wacław Czakon, prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Ja również się żegnam. Czas audycji Cisza w Eterze dobiega końca. Iwona Kosior przed mikrofonem. Dzisiaj audycję realizował Krzysztof Mysiak. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.